Poranek Wnet w Krakowie i w Warszawie, Radio Dwóch Stolic. Do studia wchodzi pan poseł Marek Jakubiak, zajmuje miejsce dostojne, już nie tak jak Antoni Opaliński, taneczny krok. Tutaj proszę usiąść bardziej bliżej mikrofonu. Zaczniemy od rozmowy politycznej. Marek Jakubiak przestał być członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. To była dla pana niespodzianka, radosna wiadomość czy smutna?
No, dzień dobry, witam państwa. No, niespodzianka i to bardzo smutna, taka rozczarowująca powiem, bo przecież to ja byłem inicjatorem Komisji VAT-owskiej, to ja o nią się szarpałem. To ani nie był pomysł Kukiz 15, tylko Marka Jakubiaka i prawdę powiedziawszy, zażenowany jestem taką małością ludzką. Tym bardziej, że to się stało w bardzo nieoczekiwanym momencie. To był moment, w którym akurat przesłuchiwałem panią minister Chojnę-Duch, którą dzisiaj wszyscy są wstrząśnięci wiedzą, którą udało się wtedy pozyskać. A skutkiem tej wiedzy było, nie wiem, zwolnienie mnie ze stanowiska, z tej komisji, przez to jest jakaś paranoja.
A co, czyli to była decyzja osobista Pawła Kukiza?
Nie mam pojęcia. Myślę, że nie wiem, no być może tak. Ale wie pan, co Paweł Kukiz? Przecież to Prawo i Sprawiedliwość mnie odwołało. Przecież to nie Paweł Kukiz mnie odwołał, bo tam 20 głosów raptem było. A tutaj Prawo i Sprawiedliwość razem z PO w większości odwołało mnie ze stanowiska, z komisji. I powiadam, bardzo dziwne. Nowoczesna głosowała za mną i PSL. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Schetyna głosował razem z panią Kopacz, żeby mnie zostawić. Cała reszta była przeciwko. To coś niesamowitego w ogóle.
To było głosowanie no, takie bym powiedział polityczne i głosowanie, rozumiem, że posłowie PiSu, ponieważ był wniosek ruchu Kukiza do tego, żeby pana odwołać z komisji.
No ja słuchałem teraz jednego z posłów Kukiz 15, który mówił na antenie jednego z radii, że to, że mnie odwołał Prawo i Sprawiedliwość, a nie oni. Ja nie wiem.
Panie
redaktorze, dajmy spokój już.
To tylko o tych zeznaniach pani Chojny-Duch, co one wniosły do wiedzy na temat całego VAT-owskiego przewału.
Znaczy, może tak. Jakbyśmy na wykres popatrzyli, to wtedy, kiedy pani Chojna-Duch była ministrem, to ta luka się zmniejszała. Ona wyraźnie zaczęła wzrastać po tym, jak za drugim razem została usunięta ze stanowiska. Pierwszy raz ją z jej zakresu obowiązków wyłączono jej departamenty podatkowe, ponieważ tak jak mówi, no było takie odczucie, że ona przeszkadza. W związku z tym jej zabrano podatkowe, po czym po paru miesiącach, kiedy w 2008 roku to już było, po paru miesiącach sprawowania swojej funkcji bez departamentów podatkowych, udzieliła wywiadu w TVN-ie, który nie spodobał się Donaldowi Tuskowi i została usunięta, w ogóle wyrzucona, żeby już tam kolokwialnie nie mówić, z ministerstwa. Jak to ładnie, pięknie ujęła, bo to jest bardzo delikatna osoba, dano jej dwie oferty pracy. Pierwsza jej wymarzona, czyli polityka, Rada Polityki Pieniężnej, i druga w Europie jakiegoś tam komisarza. Więc proszę zobaczyć, z tego zeznania wynika wyraźnie, że Donald Tusk ingerował nawet w to, kto gdzie jest zatrudniany w Ministerstwie Finansów. Ale powiem państwu jeszcze tak, że szanowni państwo, no nie może tak być, żeby w Ministerstwie Finansów urzędnik prywatnej firmy, bo to tak można określić, Ernest & Young, miał gabinet swój i on procedował w imieniu Ministerstwa Finansów nowelizację ustaw podatkowych. Przecież to jest po prostu jakaś aberracja totalna. Proszę państwa, są lobbyści, są doradcy, ale nie autorzy. autorem musi być minister. A tymczasem tam się zrobił taki układ zamknięty, polegający na tym, że Komisja Przyjazne Państwo była inicjatorem, to docierało do gabinetu politycznego Rady Ministrów, do pana ministra Nowaka. Pan minister Nowak to czytał i puszczał to dalej do tejże pani doradczyni, a ona to klepała. No więc pani minister się denerwowała i mówi, zaraz, to ja jestem od tego. A pan Rostowski mówi, nie, ta pani, proszę brać pod uwagę, co ta pani mówi z Ernest & Young. No to przepraszam bardzo, zapytałem się wprost. Czy jak powiem, że pan minister Rostowski działał na szkodę Skarbu Państwa, to jest prawda czy nie? Tak, to jest prawda. Tak odpowiedziała pani minister. Więc przed nami, znaczy nie przede mną już, natomiast przed komisją jest szereg pytań do świadków, szczególnie do pana Rostowskiego, który jest bodajże na 10 grudnia wezwany. I prawdę mówiąc, no ciekawe zeznania. Ciekawa sytuacja będzie teraz.
Komisja VAT-owska śledcza już ten epizod w pana życiu jest za panem, ale przed panem plany polityczne, bo był pan jednym z gości 5. konferencji prawicy wolnościowej. Ma pan, przedstawił pan pewien polityczny projekt, który tak. Jak wygląda?
Znaczy, to nie jest żadna nowość. Ta nowość była przed parlamentarnymi wyborami w zakresie Kukiz 15 i tam się to powiodło. Oczywiście Paweł był bardzo otwarty i tutaj szacun, bo dzięki jemu determinacji te listy zostały wzbogacone przez wolnościowców, tak zwanych narodowców i tak dalej, więc tutaj wielki szacun, zaufał, weszli i udało się. I to był taki element, który trzeba powtórzyć. Paweł się w tej chwili, że tak powiem, izoluje od takich różnych właśnie poczynań. On już chce mieć tylko swoich takich, jak to on ich nazywa, pretorianów politycznych. Ja uważam, że polityka to jest sztuka dialogu, a nie podległości. Więc tutaj się różnimy. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że ten projekt Federacja dla RP na stronach internetowych .org to jest instytucja, która ma być, bo ona jest w budowie w tej chwili, z taką federacją osób fizycznych, stowarzyszeń i partii politycznych, które nigdy nie zobaczą Sejmu, dlatego że są za małe i one nie przekroczą, jakby nie mają na tyle powera, żeby się rozwinąć dalej. A to polityka duża propaguje takie ugrupowania. W związku z tym wsiadamy do tego okrętu wszyscy i płyniemy na jednych listach do parlamentu.
Ale wszyscy, czyli kto?
I to jest dobre pytanie, bo teraz tak naprawdę do tej federacji mam wrażenie i takie przekonanie, że powinni wszyscy pójść ci, którzy są dzisiaj w parlamencie, a wywodzą się na przykład z Kukiz 15, mówię tutaj o tych dwóch wisach, czyli Wolni i Solidarni i Wolni i coś tam. To jak grzyby po deszczu powstają. I powiem szczerze, że skuteczni oraz Ruch Narodowy i inne ruchy, które tak jak mówię, tak jak akcja zjednoczeniowa Prawicy Polskiej, którzy powinni wejść do tej federacji i w sposób demokratyczny, za pomocą prawyborów, poustawiać listy do Parlamentu Europejskiego w ramach ćwiczeń, bo tam jest małe prawdopodobieństwo. Natomiast uzyskać wynik nawet 15% w przyszłych wyborach. I szczerze powiedziawszy, ja uważam, że to, co mówię w tej chwili, proszę państwa, jest gigantycznie ważna sprawa. Tego sobie ważyć nie można. Z uwagi na to, że w przyszłym parlamencie rząd będzie na granicy większości. Najprawdopodobniej jaki rząd by nie był, czy to jest z lewa, czy prawa, to bliższe osiągnięcie większości w Sejmie jest po stronie lewej dzisiaj i koalicji wyborczej niż Prawa i Sprawiedliwości. Także środek jest bardzo potrzebny.
Ale niezbędny. Czy to jest krok pierwszy, czy już ten zalążek tej federacji, tego ruchu jest?
Proszę państwa, w ciągu jednego dnia się 1000 osób zapisało. No to tyle państwu mogę powiedzieć. No w ciągu jednego dnia, bo drugi dzień dosłownie baza danych zaczyna działać. W ciągu jednego dnia się 1000 osób zapisało. Takie jest zapotrzebowanie. Ja bardzo dziękuję, bo państwo bardzo dużo zaufania pokładacie w mojej osobie. Obiecuję, że nie zawiodę.
Marek Jakubiak był gościem Poranka
Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 9:42. A mówimy Państwu, Radio Wnet, radio w budowie, budujemy rozmaite rzeczy. Studio w Bejrucie już jest, a w poniedziałki o godzinie 9:45 będzie reportaż. I ten reportaż zawdzięczamy Fundacji Głos Ewangelii. Henryk Dedo jest w naszym studiu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Fundacja Głos Ewangelii. Kiedy powstała i dlaczego zajmuje się reportażem radiowym?
Fundacja Głos Ewangelii powstała 20 lat temu. A pyta pan, dlaczego zajmujemy się reportażem? Bo to kawał prawdy o życiu, a myślę, że w życiu tak naprawdę chodzi o prawdę. I chcemy pokazywać, no, odkrywać tą prawdę, głównie poprzez losy pojedynczego człowieka, z tym, co on się zmaga. Dlaczego pomimo tego, że często z siebie zrezygnował, wraca do świata żywych i zaczyna normalnie funkcjonować. I chcemy przynieść taką nadzieję, kawał prawdy o życiu, które jest zmienione.
I ten kawał prawdy o życiu będzie reprezentowany w poranku Wnet o 9:45 w każdy poniedziałek.
Będzie dla nas to przyjemnością.
Dla nas również radością. Mamy fragment reportażu przygotowanego przez Fundację Głos Ewangelii. Posłuchajmy.
Czasami zawieralam oczy i pamiętam jego dotyk. Wiesz, jak mnie dotykał. Jego ciepło z ręk. I pamiętałam jego uśmiech na twarzy. Wiesz co, miałam takie rzeczy w mózgu, że strasznie byłam czasami złośliwa na mnie, że nie pamiętam więcej. I strasznie się złościłam, jak miałam jakiś sen o moim tacie, że się obudziłam i chciałam wrócić do tego sna. I zatwarałam oczy i chciałam wrócić, po prostu zasnąć znowu z powrotem. I prosiłam w tym momencie, jeszcze chwileczkę, jeszcze troszeczkę, chcę wrócić, proszę. I pamiętam po prostu takie minutki, takie detali, takie momenty. Momenty, które ci masz w twoim sercu na zawsze.
Wiesz co, jak ja teraz mówię z tobą po polsku, z dziećmi ja mówię po włosku i z każdym dzieckiem, bośmy mieszkali tam i dzieci rozmawiały po włosku i to jest inna rzecz i to jest dobre, niech oni to wiedzą, nie? I z Ines też mówię po włosku i Paweł mówi z dziećmi po czesku. Wiesz, tak. Także i z tobą po polsku, to czasami mam taki balagan w środku.
Eli, amore, vieni, mi cucciolo. Vieni.
Jesteś babau? Babau?
Miałam 4 i 5 latek, można 4,5. I moja mama mnie wyciągła, po prostu wyrwała z objęcia mojego taty i był jakiś to inny mężczyzna, któremu ja musiałam się do niego odwracać z tym szacunkiem jak do taty i musiałam mówić tato, musiałam na niego wolać tato. To ja mu mówiłam, ja już mam tatę. Nie mogę ci mówić, tato. I strasznie taki zły. Ja od dzisiaj jestem twoim tatą i wymagam, że ty będziesz mnie nazywać tatą. I jak to nie pomagało słowami, to używali bicie.
Jaki to był reportaż?
To był fragment reportażu Bombka Szczęścia.
Który? Bohaterka była kim? Bo to...
Bohaterką jest Polka, która mieszkała w tamtym czasie w Czechach, ma na imię Ida. Jej mama była wysoko postawioną osobą gdzieś w Czechach za czasów Wacława Havla. No i w domu się działy zupełnie inne rzeczy niż te, które można było oglądać no, w mediach czy gdzieś z zewnątrz.
Bo była osobą adoptowaną? Bo...
Idealnie. Ida była, jest córką założyciela, czy jednego z członków grupy Homo Homini. I tato jej się ożenił z Czeszką i bardzo często jeździł gdzieś na długie wyjazdy. I ta żona Czeszka nie potrafiła za bardzo znaleźć się w tej sytuacji. Pewnego dnia, gdy on wrócił gdzieś po dwutygodniowym wyjeździe, został pusty dom. Mama Idy wzięła córkę, wjechała do Czech, zaczęła budować nową rodzinę. Pojawił się nowy tato, którego nigdy Ida nie zaakceptowała. Przez 25 lat czekała na swojego tatę, o którego istnieniu w pewnym momencie nawet już nie wiedziała. Matka zrobiła wszystko, manipulując tą sytuacją, żeby była przekonana, że ojciec nie żyje.
A dlaczego ona stała się bohaterem reportażu? Bo czym się zajmuje bohaterka?
Ida jest przede wszystkim kochającą mamą. W tej chwili ma czwórkę dzieci. Ale poprzez to wydarzenie, poprzez zabranie ojca z jej życia, mając 18 lat, wyjechała do Włoch, uciekając od bicia, od przemocy, od matki, która w pewnym momencie wsadziła ją do zakładu psychiatrycznego, próbując no, wywrzeć presję i przestraszyć tą młodą dziewczynę, żeby ją sobie zupełnie podporządkować, ale we Włoszech trafiła do świata przestępczego, praktycznie zaczęła pracować na ulicy, później było uzależnienie przez wiele lat. A po paru latach mamy taką piękną historię, wspaniałą kobietę, matkę, żonę. Kobietę, która przynosi tak dużo nadziei.
Ilu reportażystów pracuje na rzecz Fundacji Głos Ewangelii?
W tej chwili trójka z nas zajmuje się dokumentem radiowym. Gdzieś jeszcze 4 lata temu było, a nas czwórka trochę się zmagamy z finansowaniem tego, bo jesteśmy fundacją. Także w tej chwili 3 osoby się na stałe tym zajmują. Robimy każdego tygodnia jeden nowy dokument. Robimy również inne programy, na przykład Kropla Wieczności. Trwa to minutę, 10 sekund. Jest obecne w ponad 30 stacjach w Polsce. Również jest to dostępne przez aplikację Kropla Wieczności. I robimy również takie rozważania Ewangelii. Trwa to 14 minut, 30 sekund. W tej chwili 12 stacji to emituje w taki regularny sposób. Reportaż jest obecny w 57.
I wśród tych stacji będzie Radio Wnet, wiadomość, którą przekazał Paweł Bobołowicz. Maria Zacharowa, chargé d'affaires Ukrainy, zostanie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, jeśli Paweł Bobołowicz może wytłumaczyć znaczenie tego faktu jeszcze w dzisiejszym poranku, to i państwo, i prowadzący będzie to rozumiał. Mamy inny fragment reportażu, który przygotowała Fundacja Głos Ewangelii.
Postanowiłem pewnego dnia wziąć zeszyt A4 i zacząłem pisać, mówię, wszystkie przestępstwa, jakie pamiętałem z tego życia. Pisałem przez parę dni. Napisałem 52 przestępstwa szczegółowo. Nie wiem, ile tych kartek było, może z pół zeszytu było, ale opisałem to wszystko szczegółowo. Na scenie nas było 8, te chłopaki pytali, Grzegorz, co ty robisz, co ty tam piszesz? Ja mówię, chłopaki, ja opisuję wszystkie przestępstwa, jakie w swoim życiu dokonałem, nie tylko w Polsce, ale też w Austrii, w Czechach, na Słowacji, gdy bywałem, po prostu... To wszystko pisałem, to wszystko wyślę do prokuratora okręgowego w Częstochowie. Grzegorz, coś ty zwariował, przecież ty dostaniesz do żywocie, człowieku. Mówię, chłopaki, mówię, to jest moje życie, ja decyduję, nie wy. To ja będę siedział, nie wy będziecie siedzieć. To jest decyzja, która jest doskonała, mówię, w swoim rodzaju. Mówię, ja to podjąłem i jestem bardzo co do tego przekonany i to uczynię, mówię, nikt tego nie zmieni, nikt mi tego nie zabroni. Wysłałem to wszystko w kopertę do prokuratora.
Każdy osadzony wchodzący i wychodzący z celi musi zostać poddany kontroli. To zapraszam. Pan napisze na wszędzie, pan wyraził zgodę na udzielenie takiego wywiadu i tu jest rozpowszechnienie.
Co mam tego? No, pisali na nazwisko.
A to, co to za reportaż?
To reportaż, który powstał 2 miesiące temu. Tytuł tego reportażu: Doskonała decyzja. No i się bardzo cieszę, jak słucham tego materiału, dlatego że za 2 tygodnie zobaczę tego człowieka, który ciągle siedzi w więzieniu, ale te zmiany, które żeśmy jakby uchwycili, są trwałe i ten człowiek jest po właściwej stronie.
I pisze do prokuratury, zeznaje, opowiada?
To już ten proces się zakończył, ale wziął sobie taki duży 60-kartkowy zeszyt i dokładnie opisał ponad 60 przestępstw. Pierwsza reakcja służb była taka, że myśleli, że człowiek no, po prostu stracił jakąś no, taką równowagę psychiczną, nie? Ale potem zaczęli sprawdzać to, co pisze i okazało się, że to prawda i zaczęli jeździć na wizje lokalne. To zajęło prawie 2 lata, dokumentacja tego, potwierdzanie tego, co on napisał. Ale napisał kawał prawdy o sobie.
Fundacja Głos Ewangelii robi nie tylko reportaże o Polakach, nie tylko reportaże w Polsce, również czasami wyjeżdża za granicę. Kiedyś słyszałem reportaż o pewnym Palestyńczyku, który chrześcijanin, Palestyńczyk, czyli człowiek, który nie należał do żadnej wspólnoty, to znaczy ani nie był Palestyńczykiem, ani nie był Żydem. I w związku z powyższym jego losy były losami człowieka pozostawionego samemu sobie. Czy pamięta pan ten reportaż?
Doskonale. Tytuł tego reportażu, Smiley, to jest człowiek, który był w strukturach OWP i chciał być no, wypromowany jeszcze wyżej gdzieś w tej organizacji, ale ci decydenci powiedzieli: w porządku, wypromujemy ciebie, będziesz miał wyższą pozycję, ale to będzie oznaczało, że w każdej chwili będziemy mieli dostęp do ciebie, do twojej żony i do twoich córek. Nawet dla niego, człowieka, który wyrósł w tych strukturach, było to za dużo. Mieszkał na terenie Ramallah, pojawili się jacyś misjonarze, którzy rozdawali tam Nowe Testamenty w języku arabskim. Zaczął uczęszczać na takie spotkania. Po pewnym czasie Pan Bóg zmienił jego życie. No i w ten czas koledzy z Al-Fatah sobie o nim przypomnieli. I wtrącili go do więzienia przez 8 miesięcy. Dwukrotnie dostarczono mu taką ilość wody, żeby mógł umyć swoje ciało. Raz w ciągu dnia strażnik otwierał taki mały kukiel w drzwiach i wrzucał gdzieś opakowanie z wodą i z odrobiną żywności. I Smajl myślał, dlaczego tak krótko trwa, dlaczego nie otworzy tych drzwi i nie wejdzie ten strażnik, ale włączył myślenie: człowiek, który się nie myje przez 4 miesiące, który się załatwia w tej celi, w której siedzi, gdzie to nie jest nic odprowadzane, to po prostu jest taki fetor, że to jest nie do zniesienia. I w pewnym momencie zrezygnował, wiedział, że to jest jego koniec. I coś niezwykłego stało się jednej z nocy, gdzieś o 2 w nocy. Przyszła taka niezwykła Boża obecność i taki rozpoznawalny dla niego głos: nie bój się, będziesz żył. 2 tygodnie później wybucha 2. intifada. Wojska izraelskie wjeżdżają na ten teren. Jeden z czołgów demoluje kawałek tej celi, muru, gdzie on był trzymany. I w pierwszym odruchu chciał pobiec do najbliżej stojących żołnierzy im podziękować, ale włączył myślenie: to co zrobią, to odstrzelą Brudasa. Po około 30-40 minutach bardzo powoli zbliżył się do najbliżej stojącego czołgu, ukląkł i zaczął całować pancerz tego izraelskiego czołgu, który przyniósł jemu, byłemu członkowi Al-Fatah, wolność. W tamtym momencie nie znałem nawet imienia, nazwiska, dla bezpieczeństwa głównie tego człowieka. Mieszkał 4 lata w Tel Awiwie. Praktycznie władze izraelskie wiedziały jego pobycie, ale nie miał paszportu czegokolwiek. Jego rodzina, żona z 4 dzieci, ciągle mieszkała na terenie Ramallah. W ciągu tego 4-letniego okresu tylko 2-krotnie jego dzieci zostały przemycone nielegalnie na teren Izraela, żeby poprzez 2 godziny zobaczyć swojego tatę, nie? I pamiętam, jak wracałem już z powrotem, to w samolocie zobaczyłem pana Szewacha Weissa, człowieka, który stał na czele Knesetu swego czasu. I opowiedziałem mu przez 2-3 minuty tą historię i mówię: co pan i pański rząd możecie zrobić dla takiego człowieka jak Smiley? Uśmiechnął się, powiedział: powinienem z panem dłużej porozmawiać, wyciągnąć więcej informacji, aresztować pana Ismailego, ale to żart. Ale mówi: tak naprawdę niewiele możemy zrobić. No i myślę, że powiedział prawdę, bo przecież nie puszczą gdzieś oddziału komandosów gdzieś na teren Ramallah, żeby uwolnić jakąś jedną kobietę z 3 dzieci. I pamiętam, że przyniosłem ten materiał do 3. W ten czas, w tym pierwszym momencie nie chciano tego zaakceptować i potem był drugi, kolejny konflikt i w ten czas spotkałem pana i pan od razu był gotowy wyemitować, ja poprosiłem o 2 dni i w ten czas znowu odnowiłem kontakty i dowiedziałem się, że Smiley już był w Norwegii z żoną i z 3 dzieci, a najstarszy syn, 16-latek, był jeszcze na terenie Ramallah.
I takich reportaży będą państwo mogli posłuchać w poniedziałki o godzinie 9.45 w każdy poniedziałek w Radiu Wnet, w Poranku Wnet, w Poranku w Radiu Dwóch Prędkości, Dwóch Stolic, za co bardzo serdecznie dziękuję. Pan Henryk Dedo, prezes Fundacji Głos Ewangelii, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo za spotkanie i ufam, że będzie Państwo z pożytkiem mieli ten czas z prawdą o życiu, z reportażem.
A na zakończenie poranka mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem. Tak, zrobimy klamrę w dzisiejszym poranku. Paweł poinformował, że chargé d'affaires Ukrainy zostanie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, a my prosimy o wytłumaczenie polityczne tego faktu.
O tym poinformowała Maria Zacharowa, to jest rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosja twierdzi, że ukraińskie okręty naruszyły jej wody terytorialne, że to Ukraina ponosi odpowiedzialność za incydent, który wydarzył się wczoraj, i w tej sprawie właśnie ma być wezwany chargé d'affaires. W tym momencie to on pełni jest przedstawicielem Ukrainy w Moskwie, nie ma tam ambasadora. I w związku z tym taka rozmowa może być traktowana jako właściwie standardowa procedura, zważywszy na to, co prezentuje Rosja, czyli sposób obciążenia Ukrainy winą za ten konflikt. Jednocześnie rozmawialiśmy 2 godziny temu, czy 3 godziny temu. Od tej pory kolejne państwa jednoznacznie potępiają działania Rosji. Przed chwilą prezydent Litwy odniosła się do wydarzeń na Morzu Czarnym i Azowskim. Wcześniej też stanowisko przyjęła w tej sprawie Rumunia. A tak jak wcześniej informowałem, będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest to posiedzenie zwołane z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, chociaż Rosja też wystąpiła o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ukraina postawiła już wszystkie swoje wojska w pełną gotowość bojową, postawiła także jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. To właściwie też dowodzi, przesądza, że zapewne dzisiaj Rada Najwyższa o godzinie 16 czasu kijowskiego uchwali decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Sytuacja pozostaje napięta. Amerykański samolot zwiadowczy wystartował w kierunku Morza Czarnego. To samolot, który prowadzi zwiad elektroniczny i na pewno będzie śledził bezpośrednio sytuację w rejonie Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Jednocześnie Rosjanie informują, że przywrócili ruch statków przez zatokę, przez Cieśninę Kerczeńską. Dzisiaj od rana podobno statki handlowe mogą swobodnie cieśniną już przepływać.